Dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Mamy problem, drodzy menadżerowie. Z badania The Leader Voice wynika, że 90% liderów wysoko ocenia swoją umiejętność komunikacji. Kłopot polega jednak na tym, że w tym samym badaniu ich opinie podziela tylko 30% podwładnych. A ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ w innym badaniu realizowanym dla Sodexo 48% pracowników deklaruje, że chciałoby odejść z pracy z powodu szefa. To, co mogłoby ich zatrzymać, to komunikacja ze strony lidera, pełna wsparcia, zrozumienia, życzliwa i szczera. Skąd ten dysonans pomiędzy samoświadomością liderów a doświadczeniami pracowników? Dzisiaj właśnie o tym. Jak wygląda skuteczna komunikacja wspierająca? Jakie błędy popełnia większość liderów, myśląc, że dają wsparcie? I jakie kategorie wypowiedzi są faktycznym wsparciem, a które wręcz budują bariery? Zapraszam bardzo serdecznie. Carl Rogers, wybitny, absolutnie wybitny psychoterapeuta i psycholog. Wybitny dlatego, że właściwie tylko dzięki prawidłowej komunikacji wspierającej wyciągał ludzi z największych depresji i załamań nerwowych. I to właśnie Carl Rogers dzięki swoim obserwacjom odkrył, że w 80% swoich wypowiedzi ludzie posługują się jedynie 5 kategoriami tychże wypowiedzi. Czyli tylko 5 kategorii komunikatów. Reszta 20% to jest bla bla, które nic nie znaczy. I te 5 kategorii to ocena, interpretacja, wsparcie, badanie i rozumienie. I ludzie różnią się między sobą, w tym oczywiście liderzy, proporcją wykorzystania tych komunikatów w kontakcie z innymi ludźmi. Wszyscy właściwie mamy tendencję do komunikowania się aż w 40% tylko jednym rodzajem wypowiedzi. Warto wiedzieć, którym, ponieważ tylko 2 rodzaje komunikatów z tych 5, które przed chwilą Wam wymieniłam, stanowią istotne wsparcie. Pozostałe potrafią zbudować mur, bardzo często stają się barierą w komunikacji i barierą do budowania takiej relacji wspierającej, choć mogłoby nam się wydawać, że komunikując się w ten sposób, czynimy pracownikom dobrze, czyli faktycznie służymy im w rozwiązywaniu ich problemów. Omówmy więc te kategorie wypowiedzi po kolei. Zacznijmy od tej, która jest najpowszechniejsza wśród liderów, a mianowicie ocena. Gdy słyszymy o problemie, Lubimy podzielić się bardzo szybko własną opinią na temat wyzwania, z którym przychodzi do nas pracownik. Wedle tych naszych opinii jego problem może być błahy, istotny, poważny. W kategorii wypowiedzi, jaką jest wypowiedź oceniająca, często też posługujemy się pewnymi wskazówkami co do tego, co pracownik powinien z danym problemem zrobić. Czyli typowe wypowiedzi oceniające to na przykład: zgadzam się z tobą w zupełności, masz rację. Albo to poważne niedopatrzenie. Albo nie ma się czym przejmować. Albo nie podchodzisz do tej kwestii właściwie. I słuchajcie, tutaj przypomina mi się historia pewnego menadżera, który wybrał się do swojego przełożonego po podwyżkę dla jednego z członków zespołu. Martwił się bardzo, że jeżeli tej podwyżki pracownik nie otrzyma, no to firma może stracić bardzo kompetentnego i bardzo efektywnego handlowca. Co usłyszał od swojego lidera? Usłyszał, cytuję: jesteś zbyt empatyczny. Zamiast dbać o interes firmy, ty użalasz się nad pracownikami. Więc macie żywy przykład na to, że wypowiedzi oceniające właściwie bardziej budują barierę, niż pomagają waszym pracownikom rozwiązywać problemy. I tak jak wspomniałam, problemem jest to, czy kłopotem jest to, że ta forma wypowiedzi występuje najczęściej. I faktycznie każdy z nas posiada naturalną skłonność do osądzania, choć niewielu z nas tak o sobie myśli. Co więcej, wielu liderów uważa, że właśnie w ten sposób dają wsparcie, ponieważ ułatwiają pracownikowi zrozumienie problemu. Tymczasem pracownicy właściwie osaczeni tymi wartościującymi komunikatami czują się zdominowani, odbierają lidera jako osobę, która jest przeświadczona o swojej nieomylności, i w kontakcie z takim liderem, który najczęściej ocenia zachowania i poglądy moje pracownicze, pracownik czuje się gorszy, czuje się niekompetentny. Co więcej, taka reakcja oceniająca w odpowiedzi na problem, na wyzwanie, przed którym stoi pracownik, nadszarpuje relacje. I tutaj ciśnie mi się na usta przykład, który nie jest związany z zarządzaniem ludźmi, a jednak jest związany z kontaktem z człowiekiem, który powinien przede wszystkim dawać wsparcie. Ostatnio moja córka z naszymi kotami była u bardzo cenionej pani weterynarz. Koty mają problem cały czas z żołądkiem. I główną rzeczą, którą usłyszeliśmy, czy właściwie moja córka usłyszała z ust pani weterynarz, bardzo cenionej, bardzo doświadczonej i uznawanej za jedną z najlepszych specjalistek od kotów, było wyrażenie: to jest bardzo nieodpowiedzialne. Czyli moja córka usłyszała: to jest bardzo nieodpowiedzialne, że państwo wypuszczacie koty chore na zewnątrz. To jest bardzo nieodpowiedzialne, że państwo dajecie im nadal juniorskie jedzenie. To jest niezwykle nieodpowiedzialne i w ogóle nie wiem, jak można tak robić, że nie sprawdzacie składu jedzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zgadnijcie, w jakim stanie moja córka wróciła do domu. Przybita, z kompletnym poczuciem przede wszystkim negatywnej oceny swojego zachowania, załamana tym, że jest złym właścicielem kotów, i na pewno z jednym przeświadczeniem, że więcej do tej pani nie pójdzie. Czyli jeszcze raz, osoby stosujące ocenę wartościują wypowiedzi innych na podstawie swojego światopoglądu, swojej hierarchii wartości, podchodzą do problemów pracowników w kategoriach: dobre, złe, mądre, głupie, ładne, brzydkie. I jeszcze jedna uwaga. Ocenę najczęściej stosują osoby mało empatyczne, które nie zastanawiają się, jakie są faktyczne intencje i odczucia rozmówcy. Przejdźmy do drugiej kategorii, kategorii, którą nazywamy wręcz wsparciem. Czyli można by uznać, że zapewne jest to jedna z najlepszych reakcji na problemy pracownika. Czy nieraz zapewne słyszeliśmy wypowiedzi tej kategorii? To są wypowiedzi typu: weź się w garść, albo nie martw się, wszystko na pewno się ułoży, albo nie ty pierwszy, nie ostatni, wszystko będzie dobrze. Zamiarem tego typu wypowiedzi tak naprawdę nie jest udzielanie wsparcia, tylko zamiarem komunikującego jest stłumienie, rozładowanie emocji, które ma w sobie podwładny, ale również niejako odsunięcie od siebie tego problemu, czyli unikanie takiego empatycznego zrozumienia. To nie oznacza, że każde sformułowanie, że będzie dobrze, jest złe. Ta kategoria wypowiedzi, tak jak wypowiedź oceniająca, jest również potrzebna. Natomiast nam się wydaje, że poprzez takie oklepane pocieszanie mimo wszystko dajemy wsparcie, ale pracownik słyszy właściwie, że nie powinien czuć tego, co czuje. Bardzo popularnym jest chwalenie takie połączone z pocieszaniem. Czyli na przykład: no stary, jesteś naprawdę zdolnym handlowcem i jestem pewien, że dasz sobie z tym radę. Brzmi to, delikatnie mówiąc, jak manipulacja. Wśród wypowiedzi wspierających bardzo często stykamy się z doradzaniem. A doradzanie jest jedną z największych barier komunikacyjnych. Nie lubimy, kiedy doradza nam ktokolwiek, jeśli o tę radę nie prosimy. A więc jeżeli słyszymy my pracownicy od swojego lidera: musisz lepiej zaplanować sobie dzień i wtedy wszystko uda ci się wykonać, to mamy jedno poczucie: nie dostajemy wsparcia, dostajemy pozorną radę, która właściwie nie odpowiada naszemu stanowi faktycznemu, a jedyne, co interesuje naszego lidera, to to, żebyśmy jednak wykonali wszystko, co do nas należy. Często wsparcie, szczególnie w takich biznesowych sytuacjach, przybiera taką formę wręcz rozkazywania, czyli przestań się użalać nad sobą i weź się do roboty. Pracownicy są coraz mniej odporni psychicznie. W wielu podcastach o tym wspominałam. Jesteśmy psychicznie wykończeni przez pandemię, przez wojnę, przez też to, co się dzieje w polityce. I bardzo wiele osób przeżywa obecnie też dramatyczne sytuacje w swoim życiu prywatnym. I to wpływa, te problemy osobiste wpływają na efektywność pracy. I bardzo często, kiedy rozmawiam z liderami, oni są zachwyceni, że mają genialny pomysł na udzielenie wsparcia pracownikowi. Ten pomysł polega na tym, że pokazują mu następującą rzecz. Słuchaj, stary, wali ci się małżeństwo, masz problemy z żoną, to jest bardzo trudne. I teraz następują dwa alternatywne komunikaty. Albo lider mówi: słuchaj, ja też przez to przeszedłem, też się rozwodziłem z żoną, było to dla mnie trudne, ale zobacz, teraz jestem, mam nową dziewczynę, uwolniłem się właściwie od kobiety, z którą tak naprawdę trudno mi się żyło. Nie wydaje mi się, i myślę, że wy również się ze mną zgodzicie, że żadne to wsparcie, dawanie swojego przykładu i koncentrowanie się na swojej historii. A druga reakcja moim zdaniem jest chyba jeszcze gorsza, czyli liderzy kontynuują mówiąc: i chciałbyś teraz zawalić jeszcze robotę? Zamiast jednego problemu będziesz miał dwa. Chcę jeszcze wam powiedzieć a propos pokolenia Z, że są ludzie, którzy potrzebują tego wyświechtanego "wszystko będzie dobrze". Ja współpracuję obecnie z osobą z pokolenia Z. 24 lata ma dziewczyna, bardzo zdolna, bardzo wrażliwa. I ona niezwykle potrzebuje, kiedy traci pewność siebie, właśnie takiego zwykłego wsparcia typu będzie dobrze, poradzisz sobie, wszystko się uda. Na szczęście reprezentanci pokolenia Z mówią wprost o swoich potrzebach i ona też wprost mi komunikuje. Mówi do mnie, ja wiem, że będzie dobrze, ale jak sama do siebie to mówię, nie działa. Potrzebuję to usłyszeć. Powiedz mi, że będzie dobrze. Tak więc słuchajcie swoich pracowników, a będziecie wiedzieć, kiedy zastosować dany rodzaj komunikatu. Przejdźmy do trzeciego rodzaju wypowiedzi zidentyfikowanego przez Carla Rogersa, a mianowicie wypowiedzi zorientowanej na rozumienie. Intencją lidera, osoby, która korzysta z tego typu komunikacji, jest chęć faktycznie zrozumienia problemu, wyzwania, które ma pracownik. Poprzez wypowiedzi rozumiejące, właściwie my jako menadżerowie wyrażamy autentyczne zainteresowanie tym, co ma do powiedzenia pracownik, jak się czuje i czego oczekuje od nas. Czyli nie chcemy niczego narzucać, nie przekonujemy do niczego, nie pocieszamy, tylko nasza pomoc w rozwiązaniu problemu polega po prostu na słuchaniu i parafrazowaniu. Rozumienie występuje w ogóle w komunikacji pomiędzy ludźmi najrzadziej. Czyli bardzo rzadko nasze wypowiedzi są po prostu sprawdzeniem, czy dobrze zrozumiałem, doprecyzowaniem komunikatu, który przed chwilą usłyszałem. A jak wiecie, bo myślę, że każdy z was wie, czym jest parafraza, czyli powtórzenie tego, co usłyszeliśmy od naszego pracownika czy współpracownika, to mimo wszystko i co więcej, wiemy, do czego służy parafraza. Wiemy, że pokazuje, iż to, co mówi pracownik, jest dla nas ważne. Służy temu, abyśmy sprawdzili, czy dobrze rozumiemy. Zastępuje czasem pytania po to, żeby pracownik nie czuł się jak na przesłuchaniu. Pozwala pracownikowi usłyszeć to, co przed chwilą powiedział, po to, żeby coś dodać, uzupełnić albo zmienić. Czyli ma wiele funkcji, które usprawniają komunikację, ale komunikację sprowadzają do skuteczności, a skuteczność jest wtedy, kiedy intencja jest równa interpretacji. Wy to wszystko wiecie. A jednak mimo wszystko bardzo rzadko mówimy po prostu. Rozumiem, to rzeczywiście może być problem. Albo dobrze, że do mnie przyszedłeś. Takich spraw nie można rozwiązywać w pojedynkę. Albo czy dobrze rozumiem, że gry komputerowe są dla ciebie najlepszą formą relaksu? Dlaczego? Jest to najrzadsza forma komunikacji, ponieważ jest najtrudniejsza. Stosowanie zrozumienia wymaga dużej koncentracji na rozmówcy, a nie na sobie i dużego zaangażowania w dialog. I teraz jedna wielka uwaga. Bardzo wiele osób używa sformułowań, które wyglądają jak parafraza, które wyglądają, jakbyśmy sprawdzili zrozumienie. Czyli po prostu zaczynają od, czy dobrze rozumiem, że, czyli podsumowując i po tym wstępie nie następuje zrozumienie, tylko następuje interpretacja. I muszę, naprawdę muszę się z wami podzielić moim doświadczeniem sprzed kilku miesięcy. Uczestniczyłam, czyli byłam uczestnikiem warsztatu umiejętności komunikacyjnych. I trener, który prowadził ten warsztat, tam było kilkanaście osób, miał absolutne przekonanie, że stosuje przede wszystkim parafrazy. Podczas gdy interpretował wypowiedzi i potrzeby uczestników, właściwie wciskając nam dziecko w brzuch. Czyli ktoś zgłosił, że właściwie nie rozumie, czym jest komunikacja bez przemocy i czy trener mógłby to wyjaśnić. Trener zamiast wyjaśnić, odpowiadał: rozumiem, że masz potrzebę definicji. No nie. Jak ktoś chce zrozumieć, to nie oznacza, że ma potrzebę definicji. On może mieć potrzebę przykładu, który opisze, na czym polega ten rodzaj komunikatu. Ktoś inny mówi, że ma za mało informacji, aby móc stosować ten konkretny rodzaj komunikatu. Na co trener odpowiadał? Rozumiem, że potrzebujesz wykładu. Mogę się z tobą podzielić, mam 3-stronicową listę książek, literatury na ten temat. Moi drodzy, po pierwszych 3 godzinach warsztatu właściwie z 15 osób zostały 4. Cała reszta, w tym ja, totalnie wyprowadzona z równowagi, zrezygnowała z warsztatu i w kuluarach rozmawialiśmy, że tego typu wypowiedzi to były wypowiedzi pasywno-agresywne, a nie rozumiejące. I w ten oto sposób trochę wam opisałam kolejną kategorię, 4. kategorię wypowiedzi, a mianowicie interpretację, czyli pomoc pracownikowi w tym, aby zrozumiał, co się tak naprawdę z nim dzieje, jakie ma myśli, czyli właściwie są to wszelkiego rodzaju wypowiedzi, w których przełożony stara się wytłumaczyć pracownikowi to, co się z nim dzieje, jego uczucia i jednocześnie właściwie narzucić pracownikowi, co powinien na ten temat myśleć i jak powinien się czuć. Czyli na przykład przełożony mówi: tę informację od zarządu przecież powinieneś przyjąć z radością. Albo: nie, no nie przejmuj się, myślę, że prezes był tylko zmęczony, a nie zły na ciebie. Nie martw się tym. Bardzo często w interpretacjach pojawia się orzekanie, czyli trochę też przebija się ocena. Na przykład: starasz się, mój drogi, zwyczajnie wykręcić od wykonania tego zadania. Albo: słuchaj, widzę, że w ogóle nie interesuje cię to, co do ciebie mówię. Kategoria interpretacji, ta kategoria wypowiedzi jest potrzebna w niektórych sytuacjach, kiedy ktoś przychodzi i mówi: słuchaj, pomóż mi zrozumieć, jak mam interpretować to, co się wydarzyło. I wtedy my służymy pomocą. Mówiąc jednak i podkreślając, że to jest nasze zdanie. Jeśli natomiast chcecie zinterpretować, to przynajmniej proszę, jeśli chcecie zinterpretować, dotrzeć do sedna, sprawdzić, czy dobrze rozumiecie to, co się dzieje z pracownikiem, zakończcie swoją wypowiedź znakiem zapytania. Czyli: czy chcesz mi przez to powiedzieć, że nie potrafisz podjąć decyzji? I wtedy pracownik może powiedzieć tak albo nie. I w ten oto sposób doszliśmy do 5. rodzaju wypowiedzi, a mianowicie badanie. To są wszelkiego rodzaju komunikaty, które są nastawione na pogłębienie tematu, na zdobycie większej ilości informacji, czy też wypunktowanie ważnych szczegółów. Możecie się wobec tego domyślać, że najczęściej będą to pytania. Osoby, które koncentrują się na badaniu, to są osoby, które zadają sporo pytań, chcąc dotrzeć do szczegółowych informacji. Czyli to będą pytania: w jaki sposób udało ci się pozyskać tego klienta? Albo też: jaką umowę podpisałeś, roczną czy 2-letnią? Powiedz, co konkretnie się wydarzyło. Proszę, opisz mi szczegółowo tę sytuację. No i teraz fajnie, bo faktycznie pracownik może mieć poczucie, że jesteście zainteresowani tym, z czym przyszedł. Pomagacie też pracownikowi w ten sposób samemu przeanalizować sytuację, ale tutaj również jest uwaga, czyli bywa jednak dialog oparty o pytania odbierany jak przesłuchanie. Szczególnie jeśli jest to seria pytań zamkniętych, czyli czy wykonałeś to zgodnie z procedurą? Czy uważasz, że to zadanie było trudne? Czy faktycznie jesteś zadowolony z efektów swojej pracy? Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Z jednej strony, kiedy zadajemy pytania zamknięte, to pracownik słyszy, że wy już macie odpowiedź w głowie, tylko weryfikujecie tę odpowiedź. Co więcej, tego typu pytania sugerują pracownikowi, że wy prawdopodobnie nie oceniacie tego jako trudne albo nie oceniacie efektów pracy pracownika pozytywnie. Bywają również pytania oskarżycielskie, czyli przykładowe, czy przestał pan już bić swoją żonę, ewentualnie, czy przestałeś już okradać firmę, tak? Albo czy skończyłeś już przeglądać social media w godzinach pracy. Moi drodzy, mamy więc, przypomnę, te 5 kategorii wypowiedzi. Każda z tych kategorii może być dobrą odpowiedzią na problemy pracownika, czyli dawać wsparcie. Jednakże 3 z nich częściej budują barierę niż dają wsparcie. Które? Jest to po pierwsze ocena, po drugie wsparcie, po trzecie interpretacja. Najlepiej w sytuacji wyzwania, kiedy chcecie być pomocnymi dla swoich pracowników, korzystać z rozumienia oraz badania. A więc zamiast powiedzieć, chcąc wesprzeć, weź się w garść, zapytajcie, co mogłoby ci pomóc. Zamiast powiedzieć, zasugerować, doradzić, może powinieneś porozmawiać z psychologiem, to na pewno pomoże, zapytajcie, co myślisz o wsparciu psychologa. Właściwie wówczas pokazujecie pewnego rodzaju rozwiązanie, fokusujecie się na tym, co wam przychodzi do głowy, dając jednak wybór, traktując partnersko naszego pracownika. Najczęściej jednak liderzy używają oceny, w drugiej kolejności interpretacji, w trzeciej kolejności wsparcia, następnie badania, a na końcu rozumienia. Podsumowując, reakcja rozumiejąca nie daje natychmiastowej gratyfikacji, nie daje natychmiastowego rozwiązania problemu. Jest natomiast pewnego rodzaju inwestycją, ponieważ za tym kryje się zdanie: szanuję cię, zależy mi na zrozumieniu ciebie i twoich trudności. Badanie natomiast pozwala poznać sprawę i jest pierwszym sygnałem dla podwładnego, że rzeczywiście jesteście zainteresowani jego problemem. A wrócę do badania dla Sodexo. Według uczestników tego badania wspieranie pracowników, przyjazna, empatyczna komunikacja to przede wszystkim wysłuchanie i zrozumienie odczuć pracownika oraz jego potrzeb. Tak powiedziało 45% ankietowanych pracowników. Zapraszam was jak zwykle na mirellapiwiszkis.com/70. Tutaj znajdziecie notatki do odcinka. Umieszczę również kwestionariusz na kategorię wypowiedzi, abyście mogli poznać lepiej własne tendencje do używania poszczególnych rodzajów komunikatów, ale również, bo to jest specyficzny kwestionariusz, zrozumiecie być może jeszcze lepiej, na czym polega tych 5 kategorii i czym się różnią. Dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny 71. odcinek.